Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 27 do 30. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twoje prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twoja prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. Więc kontynuujemy kazanie na górze, to kazanie Pana Jezusa, które jest określone jako kazanie na górze. I Pan Jezus uczy nas, czy uczy na temat bycia chrześcijaninem, uczy na temat Królestwa Niebios. Zobaczyliśmy charakter człowieka, który należy do Królestwa Niebios i Chrystus pokazał swój charakter. Zobaczyliśmy też, jaki jest stosunek Pana Jezusa do prawa i proroków. Jezus mówi, że nie przyszedł, aby unieważnić prawo czy proroków, ale przyszedł je wypełnić i Jezus podaje przykłady z prawa Mojżeszowego w tej części, którą omawiamy, za pomocą których pokazuje słuchaczom, jaka jest ich właściwa interpretacja oraz zastosowanie. To znaczy, że pokazuje, że to jego nauka jest tutaj kluczowa dla zbawienia dla chrześcijan, można powiedzieć. I tydzień temu słuchaliśmy na temat przykazania 6, czyli nie morduj, nie zabijaj, i dziś przechodzimy do kolejnego przykazania. Więc przykazanie i jak je interpretowano w czasach Jezusa. Więc w tej części kazania na górze Jezus odnosi się do 7 przykazania dekalogu, które mówi, masz nie cudzołożyć albo no nie cudzołóż. Ale czego to przykazanie dotyczy? Czego to przykazanie zabrania? No powinniśmy zacząć od przypomnienia sobie takich podstawowych kwestii dotyczących tego, o co w tym przykazaniu chodzi. Cudzołóstwo, najprościej mówiąc, można powiedzieć, to zdrada małżeńska. Więc to przykazanie, mówiąc oględnie, zabrania zdradzania swojego małżonka. Ale tutaj rodzi się pytanie, czy to przykazanie odnosi się wyłącznie do ludzi, którzy są w związkach małżeńskich. A jeśli ktoś w związku małżeńskim nie jest, to czy może współżyć z kim lub z czym chce? Otóż nie. To przykazanie odnosi się zarówno do ludzi będących w związkach małżeńskich, jak i tych, którzy w związkach małżeńskich nie są. Za tym przykazaniem, można powiedzieć, stoi biblijna etyka seksualna. Ta etyka mówi nam, że seks jest czymś dobrym i pięknym, ale tylko w małżeństwie. A małżeństwo jest rozumiane jako związek na wyłączność pomiędzy biologiczną kobietą i biologicznym mężczyzną, którzy nie mają ze sobą bliskiego pokrewieństwa albo bliskiego powinowactwa. To znaczy, że brat i siostra z jednej krwi, można powiedzieć, czyli jednej linii krwi, no nie mogą być małżeństwem. To znaczy też, że na przykład mężczyzna i jego bratowa, czyli żona i jego brata, nie mogą być małżeństwem. W Nowym Testamencie mamy taki przykład, znany albo nieznany. Herod pojął za żonę Herodiadę, która była żoną wcześniej jego brata Filipa, i Jan Chrzciciel raz za razem powtarzał Herodowi, że nie może mieć, że nie wolno mu wziąć żony brata swego. Marka 6, rozdział na przykład 17 i 18 werset. Ale w prawie mojżeszowym prawo lewiratu albo też prawo szwagrostwa o którym jest mowa w 5 Księdze Mojżeszowej 25, wersety 5 do 10, dopuszczało taką możliwość i było to możliwe tylko w sytuacji, gdy mąż kobiety zmarł, nie pozostawiając po sobie żadnego potomstwa. Wtedy brat zmarłego przejmował obowiązek wzbudzenia potomstwa po swoim zmarłym bracie i wdowa zostawała wtedy jego żoną. W każdym razie ta biblijna etyka seksualna łączy seks z małżeństwem i dopuszcza seks tylko w małżeństwie. Dlatego przykazanie nie cudzołóż, to przykazanie zawiera w sobie wszystko, co jest związane z seksem. I w związku z tym to przykazanie dotyczy wszystkich, zarówno tych w małżeństwie, jak i tych, którzy w małżeństwie nie są. Dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I jak Żydzi interpretowali to przykazanie? Patrząc na kontekst, czyli to, co w następnym wersecie mówi Pan Jezus, to interpretacja tego przykazania sprowadzała się do stwierdzenia, że tylko fizyczny akt jest złamaniem tego przykazania. Czyli jeśli, mówiąc wulgarnie, prześpisz się z kimś lub czymś, to złamałeś wtedy to przykazanie, ale jeśli nie dojdzie do fizycznego zbliżenia, to nie ma mowy o złamaniu tego przykazania. Czy jest to dobra interpretacja? Druga rzecz, więc spójrzmy, co powiedział Jezus w kolejnym wersecie. W 28 wersecie Jezus mówi: ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Więc ewidentnie nie jest to dobra interpretacja tego przykazania. To znaczy, fizyczny akt oczywiście jest grzechem, jest złamaniem siódmego przykazania i co do tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, ale to przykazanie można też złamać w swoich myślach, kiedy na przykład mężczyzna pożądliwie patrzy na kobietę. Oczywiście to też działa w drugą stronę, kiedy kobieta pożądliwie patrzy na mężczyznę. To działa wszędzie, kiedy patrzymy na kogoś lub coś pożądliwie w kontekście seksualnym. Zanim jednak pójdziemy dalej, to warto chwilę poświęcić, aby zająć się tekstem tego wersetu. Otóż jest tu powiedziane, że człowiek może dopuścić się cudzołóstwa w swoich myślach. A dosłownie, gdybyśmy zajrzeli tam, to byśmy zobaczyli, że człowiek dopuścił się cudzołóstwa w swoim sercu. Więc gdzie człowiek się dopuszcza tego cudzołóstwa? W myślach czy w sercu? Otóż Żydzi przez serce rozumieli to, w jaki sposób człowiek myśli. Jakie są jego myśli? Te myśli odzwierciedlają duchowy stan, duchową kondycję serca. Duchowy stan człowieka. Więc serce według myśli żydowskiej nie było powiązane, czy nie jest powiązane z mięśniem, który pompuje, z mięśniem sercowym, ale raczej jest powiązane z umysłem. Serce w metaforycznym znaczeniu to centrum psychicznego i duchowego życia. To całe wnętrze życia człowieka. A ponieważ korzystamy z tłumaczenia literackiego, które raczej oddaje myśl autora, a nie dosłowne znaczenie wyrazów, więc użyto tu słowo myśli, czy użyto słowo myśli zamiast słowa serce, ale generalnie myśli, serce to samo w tym metaforycznym znaczeniu. Więc Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że żeby złamać to przykazanie, wcale nie trzeba fizycznie współżyć z kimś. To przykazanie można złamać w myślach poprzez pożądliwe patrzenie, więc kiedy mężczyzna patrzy na kobietę i wyobraża sobie różne rzeczy z nią związane i ma to charakter seksualny, czy też ma podtekst seksualny, to już wtedy łamie przykazanie nie cudzołóż. Czy Jezus ma rację, interpretując to w taki sposób? Tak. Oczywiście, że ma, tak? Z powodu 10 przykazania dekalogu, które mówi tak. Nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Więc to przykazanie mówi nam, że pożądanie jest grzechem. Człowiek, który pożąda, już zgrzeszył, już złamał dekalog. I nie chodzi tu o fizyczny akt, który polega na przejęciu czyjejś własności, czy czyjejś żony, czy sługi, ale chodzi tu o to, co jest w sercu, czy też w myślach człowieka, który pożąda czegoś, co należy do jego bliźniego. Chce, pragnie, pożąda tego, myśli o tym, jakby wejść w posiadanie, więc jest to coś, co odbywa się w sercu, w myślach człowieka. A jeśli poprzez pożądanie łamiemy dekalog, to też łamiemy przykazanie, które mówi nie cudzołóż. W każdym razie Pan Jezus wyraźnie mówi tutaj, że interpretacji tego przykazania nie można ograniczyć jedynie do zewnętrznego, fizycznego aktu. Pożądliwa myśl też jest grzechem, więc pożądając grzeszymy. Patrząc pożądliwie na kobietę, cudzołożymy w swoim sercu, w swoich myślach. I trzecia rzecz, zastosowanie tego przykazania. Więc bardzo ciekawe jest, jak Pan Jezus widzi zastosowanie tego przykazania. Co Pan Jezus mówi dalej na temat tego przykazania. Werset 29 i 30. Jeśli Twe prawe oko przywodzi Cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie, więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z Twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twoja prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. Więc mamy tutaj wersety, które są jednymi z najbardziej radykalnych i twardych wersetów, jakie znajdujemy w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie. Chrystus mówi to o wyłupieniu oka albo odcięciu ręki, które przywodzą człowieka do upadku. Po co to zrobić? Aby nie trafić do miejsca wiecznej kary. Dosłownie jest tam napisane o gehennie, czyli żeby nie trafić do piekła. Ale czy Jezus ma tu na myśli faktyczne wyłupienie oka lub odcięcie ręki? Oczywiście, że nie. Człowiek może wyłupić sobie oko, może też odciąć rękę, która prowadzi go do upadku i dalej może mieć problem z pożądliwym patrzeniem na kobiety. Nawet jeśli nie będzie miał oczu, obydwoje oczu będą wyłupione, to ciągle jego umysł będzie miał, czy mógł procesować pewne obrazy i mu oczy do tego nie są potrzebne. Dlatego pozbycie się jakiejś części ciała nie zmieni serca człowieka, nie zmieni jego myśli. Dlatego trzeba traktować tę wypowiedź Jezusa metaforycznie. Jezus mówi tu, aby unikać albo nie wystawiać się na sytuacje, które będą nas prowokować do niewłaściwych myśli, czy też do fizycznych aktów łamiących siódme przykazanie. Jezus mówi tu o ucinaniu myśli, kiedy się tylko pojawią w naszym umyśle. A to znaczy, że takich myśli nie powinniśmy pielęgnować, podlewać. Takich myśli nie powinniśmy dopuszczać, aby się rozwijały. Jeśli tylko się taka myśl pojawi w naszym sercu, w naszym umyśle, to powinniśmy ją ucinać i odrzucać jak najdalej, aby po prostu uschła, umarła. Ale dlaczego Jezus mówi tu w taki radykalny sposób? No odpowiedź może być tylko jedna. Mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem. A takie problemy wymagają radykalnych rozwiązań. Więc dla Jezusa fakt, że człowiek może łamać siódme przykazanie w swoich myślach, pokazuje, że Jezus postrzega to jako bardzo poważny problem. Jest to problem, który pcha człowieka do gehenny, do piekła, do miejsca wiecznej kary. Jak nam się wydaje, czy jest to dla nas poważny problem? No żeby to ocenić, no wystarczy spojrzeć na kulturę. A ta jest przesycona pornografią, pożądliwościami. I nie chodzi tu wyłącznie o obrazy, filmy, ale też o język, o treści mówione. To z kolei przekłada się na zachowanie ludzi, na to na przykład jak się ubierają, a ubierają się w sposób wyzywający. Rozmowy często, te zwykłe rozmowy są pełne podtekstów seksualnych i tego jest naprawdę pełno. Dlatego jest to bardzo poważny problem, który przenika kulturę, a to pokazuje, że to po prostu nasze serca są tym przepełnione. Dlatego ten problem, ten grzech wymaga radykalnych działań. Dlatego tak radykalnie Jezus postrzega tę kwestię. Więc czy widzimy, jak wielkim grzechem jest złamanie tego przykazania? Czy widzimy, jak grzeszni jesteśmy, jeśli chodzi o naszą seksualność? Czy widzimy, jak bardzo ten grzech nas dotyczy? Czy widzimy nasze grzechy w tej kwestii? I czy podchodzimy do nich z całą powagą, jak wzywa do tego Chrystus? Więc mamy tu bardzo ważną lekcję dotyczącą natury grzechu. Z grzechem mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy dojdzie już do fizycznego aktu. Wielu ludzi niestety myśli, że ogranicza grzech do jakiegoś uczynku konkretnego, do zewnętrznego, fizycznego aktu, który łamie dane przykazania. Natomiast Jezus pokazuje nam, że grzech dotyczy także naszych myśli, naszych zamiarów, naszych postaw czy słów. I niestety prawda jest taka, że w taki sposób grzeszymy. W Mateusza 15 rozdziale czytamy o sercu człowieka, bo z serca pochodzą złe zamiary, czyli złe myśli. Morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obrzydliwe słowa i to czyni człowieka nieczystym. Więc jest tu właśnie mowa o złych zamiarach. Jeszcze człowiek niczego fizycznie nie zrobił, ale gdy już planuje, gdy już ma zamiar, gdy już ma postanowienie, to już zgrzeszył. To są złe zamiary, złe myśli. Więc tutaj możemy powiedzieć, że nie tylko chodzi o to, żeby nie oglądać pornografii na przykład. Oglądanie jej oczywiście jest grzechem, jest złamaniem tego przykazania. Produkcja pornografii jest grzechem, ale nie trzeba widzieć, no, jeśli chodzi o mężczyzn, no nie trzeba widzieć gołej kobiety, żeby złamać to przykazanie. Czy można sobie wyobrazić, mężczyźni są wzrokowcami. Dlatego mówi się, że mogą rozebrać kobietę wzrokiem. Więc tu chodzi o nasze myśli, chodzi o nasze słowa, o naszą codzienność, w której umartwiamy pożądliwości albo je dokarmiamy i pielęgnujemy. A to oznacza, że jeśli rozmawiasz z inną osobą, na przykład mężczyźni rozmawiają z mężczyznami, często rozmawiają o kobietach i mówią o swoich pożądliwościach. W stosunku do tych kobiet to łamią, jeżeli uczestniczysz w takich rozmowach i prowadzisz takie rozmowy, to łamiesz przykazanie. Ponieważ jest to wyrażanie swoich pożądliwości, a rozmawiając z innymi, też mówiąc o tym innym i słuchając innych, no karmisz i wzmacniasz te pożądliwości. Więc myśli i słowa mogą prowadzić do tego, że złamiemy to przykazanie. Ale też w przypowieściach Salomona czytamy o cudzołożnicy. Tak, Bartek nam niedawno, czy jakiś czas temu mówił, zgłosił kazanie na temat tego fragmentu. W przypowieści Salomona 7 rozdział mówi nam o kobiecie cudzołożnej. Wtedy właśnie spotkała go ona. Skąpy strój i plan skryty w sercu, podniecona, gorąca, niespokojna, nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Wyszła na ulicach, na placach, czeka na każdym niemal rogu, w końcu chwyta go, całuje i lubieżnie namawia. Mam posiłek z dziękczynnej ofiary, dzisiaj właśnie spełniłam swe śluby, dlatego wyszłam, aby cię tu spotkać, szukałam i wreszcie znalazłam. Zasłałam łóżko pięknymi kobiercami barwnym, płótnem sprowadzonym z Egiptu, pokropiłam nasze posłanie mirą, aloesem, wonnym cynamonem. Chodź i pijmy pieszczoty do rana, nacieszmy się naszymi ciałami. Mego męża nie ma dzisiaj w domu. Wyjechał, jest z dalekiej podróży. Zabrał z sobą sakiewkę z pieniędzmi, ma powrócić dopiero w dniu nowiu. Tak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg. Więc ten fragment pokazuje nam, że ubiór dużo komunikuje. Ta kobieta miała skąpy strój, ten skąpy strój odkrywał plan ukryty w jej sercu, chciała kogoś uwieść. Ale też wiele można wyczytać z zachowania. Ta kobieta uwodzi, zachowuje się lubieżnie, więc jeśli swoim ubiorem czy lubieżnym zachowaniem starasz się pobudzić innych do pożądliwych myśli i zachowań, to złamałeś przykazanie, nie cudzołóż. Dlatego wiedząc, jaka jest ludzka natura, powinniśmy dążyć do tego, żeby nie prowokować takich myśli czy zachowań poprzez to, jak się ubieramy. Nasz ubiór powinien być stosowny. Muzułmanie poszli przegięli, można powiedzieć, bo oni poszli w drugą stronę. Tak? Najlepiej to jakby Kobieta była zakryta od stóp do głowy. Zresztą wiele kobiet w krajach islamskich tak właśnie się ubiera. Widać tylko oczy za jakąś tam koronką, tak? Jak najmniej. I oni myślą, że rozwiązali problem. Że problem to jest właśnie ten strój kobiet. No nie jest. To jest problem dużo głębszy. Ale generalnie w Nowym Testamencie czytamy o tym, że nasz strój, nasz ubiór powinien być stosowny. Tak? Powinien być stosowny. Więc to ma znaczenie. Tak? To, jak się zachowujemy, to, jak mówimy, to, jak się ubieramy, może prowokować innych. Dlatego też powinniśmy myśleć o tym, właśnie, jakie to może wzbudzać reakcje. Ostatnia rzecz, jak Pan Jezus wypełnił to przykazanie? Ponieważ On powiedział, że przyszedł, aby wypełnić prawo, więc w jaki sposób On wypełnił to przykazanie? No wiemy, że Pan Jezus nie miał żony, kiedy żył na ziemi, ale jako Chrystus ma oblubienicę, którą jest Kościół, Jego Kościół. I Paweł w liście do Efezjan mówi nam tak, odnośnie Chrystusa i Kościoła, mężowie, natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plami, zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Więc ten fragment pokazuje nam, że Chrystus jest bezwarunkowo oddany Kościołowi. I to, jak Chrystus traktuje Kościół, w jaki sposób podchodzi do Kościoła, pokazuje nam, że Chrystus chce jak dla Kościoła, dla swojej oblubienicy tego, co najlepsze. On dla niej robi to, co jest dla niej najlepsze. Nie ma tu nic brudnego, nie ma nic nieadekwatnego, niestosownego. On po prostu dba o to, żeby ta oblubienica była bez skazy, była piękna generalnie i żeby była święta. Troszczy się o nią, karmi ją, chroni ją, więc robi wszystko, żeby to, co jest dla niej jak najlepsze, żeby ona miała korzyść. Nie szuka swojej korzyści, ale szuka jej korzyści. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Jezus nigdy nie zgrzeszył, a to znaczy, że nigdy nie pożądał. Jego myśli, słowa i uczynki były czyste. Dlatego kto jak kto, ale Jezus wypełnił to przykazanie. On ukochał ludzi i dążył do tego, żeby grzesznicy pojednali się z Bogiem, żeby ci, którzy są obłudnikami, żeby się opamiętali. I z wszystkimi ludźmi rozmawiał z szacunkiem. Nawet jak ich tam ostro karcił czy łajał, to nie było to, nie było to robione po to, żeby upodlić człowieka, czy żeby go pozbawić godności czy wartości, ale żeby oczy tych ludzi mogły zwrócić się na Boga, żeby zdali sobie sprawę ze swojej zatwardziałości, z zatwardziałości swoich serc, swoich myśli i żeby się mogli nawrócić. Więc w swoim działaniu Chrystus nigdy nie zgrzeszył, nikt mu nie mógł zarzucić grzechu. Bóg potwierdza jego bezgrzeszność poprzez zbudzenie go z martwych, więc widzimy, że Jezus nie zgrzeszył, nie złamał tego przykazania, ale raczej to przykazanie wypełnił w doskonały sposób i my też dążmy do tego, żeby to przykazanie wypełniać, mając świadomość, że niestety, ale zmagamy się z pewnymi problemami w naszej seksualności, która jest dotknięta grzechem. Mniej lub bardziej, to są jakby z tym się zmagamy, ale się zmagamy. W związku z tym właśnie jeżeli pojawia się jakaś myśl, jakaś pożądliwość, tnijmy, odrzucajmy to jak najdalej od nas, żeby tego nie pielęgnować i żeby to nie doprowadziło nas do kolejnego grzechu, tak? Już fizycznego aktu. Amen.